Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do Odysei Wyborczej, godzina 11:22. Będziemy troszkę przyspieszać, ale nie na tyle, żeby Państwu nie przypomnieć, że możemy się słuchać dzięki patronom Radia Wnet, i którym to patronom bardzo dziękuję za tą możliwość trwania, funkcjonowania, a być może za chwilę także rozwoju Radia Wnet. Będziemy się starać, żeby ten wzrost słuchalności także przekładał się na możliwości radia, bo tu kolejne dane pokazują, że przeganiamy konkurencję, niektórą konkurencję gonimy, tak czy inaczej poszerzamy nasz zakres na rynku, co cieszy. A teraz porozmawiamy o tym, jak w sieci niektórzy rozszerzają swoje wpływy. Naszym gościem Miłosz Ladowski, publicysta, grafik, architekt, ale też osoba, która prowadziła kampanie społeczne, polityczne również w mediach społecznościowych. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie państwa, czuj duch.
Jakieś tam dźwięki w tle dochodzą, nie wiem, to chyba życie rodzinne rozbudowane pana redaktora, co cieszy. No dobrze, a bo jak jest głośno w domu, znaczy, że dzieci są szczęśliwe. Szczęśliwy jest chyba także prezes PiS-u, który postanowił wejść na platformę X, dawniej Twitter, i zdaje się, tą platformę podbija, ponad 100 tysięcy obserwujących, tweety, które są lajkowane znacznie częściej niż tweety premiera, a podobno politycy różne rzeczy sobie mierzą, przede wszystkim mierzą sobie zasięgi w internecie, i to jest główny element pomiarów, kto ma większe zasięgi w internecie. No i takie pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło, czy polska prawica zaczęła odbijać przestrzeń internetową?
No, można powiedzieć, że za sprawą pojawienia się pana Kaczyńskiego przepalono po raz pierwszy w tej kampanii 4 miliony złotych, czyli milion dolarów już pierwszy został przepalony, bo cała ta impreza, którą zorganizowała z dużą pompą i rozmachem większość rządząca, a właściwie hegemon tejże większości rządzącej, no, uzyskała bardzo słabe poparcie, jak na ilość pieniędzy, które wpompowano. Pojawiło się tam jeszcze kilka takich elementów, które, powiedziałbym, są nie dość, że memiczne, to jeszcze wywołują śmiech. Sam jestem autorem takiego jednego filmu, który na szybkości zrobiłem tam w 3 minutki po to, żeby skomentować te sprawy, i powiem państwu, że w tym momencie chyba jest ponad 600 tysięcy zasięgu ma ten filmik, więc można powiedzieć, że coś złego się dzieje z kampanią pana Trzaskowskiego. Powiem więcej, uważam, że ta kampania jest sabotowana, bo pewne rzeczy, które się wydarzyły właśnie na tym wielkim evencie, nigdy nie powinny się zdarzyć w profesjonalnej kampanii, zwłaszcza na imprezie, która jest tak przepłacona.
A to się robi ciekawie. Najlepiej do sabotażu zapamiętajmy sabotaż, jeszcze do tego terminu wrócimy, ale dopełniłbym opowieści o tym starcie kampanii w internecie Prawa i Sprawiedliwości. Sztabowcy są przeszczęśliwi, oczywiście wszyscy mówią, nie, czas na hura, optymizm i tak dalej, ale wydaje się, że pisowcy, politycy PiS-u zaczynają patrzeć na to jak na coś, co może się udać, i na kampanię samego kandydata, czyli Karola Nawrockiego, ale także na możliwość poszerzania swoich wpływów w internecie, odbijania tej przestrzeni. Jarosław Kaczyński, jak pan redaktor powiedział, przykrył konwencję wartą 4 miliony złotych. Myślę, że kilka tweetów było znacznie tańszych, wysłanych z siedziby Prawa i Sprawiedliwości, ale to też była operacja polityczno-medialno-internetowa, bo była grupa ludzi, posłów, polityków, było to nagrywane, były potem taki spin-off robiony. Ciekawe, jakby to wszystko było zaplanowane i jakby tam ktoś myślał nad tą kampanią w sposób taki w dłuższym horyzoncie niż 24 godziny.
Tak to wygląda, i też ten spin-off pokazuje, że tam się dzieją rzeczy, których, powiedziałbym, komentariat związany z kiedyś partią rządzącą, obecnie opozycyjną, bardzo oczekiwał od ponad roku, prawda? I to jest też tak, że te wszystkie rzeczy trafiły w bardzo podatny grunt, ponieważ ludzie już byli tak wygłodniali czegoś, co się pojawi, tak przyciągnięto ich, powiedziałbym, poziom oczekiwania, i też, no co tu ukrywać, no właśnie partia opozycyjna, największa partia opozycji, po prostu nic nie robiła w tej materii przez ponad rok i można powiedzieć, że sama stworzyła sobie pole do wielkiego wejścia i ponieważ utrzymała tym wielkim wejściem tą emocjonalną siłę i też, tak jak mówię, wykorzystała bardzo kilka dobrych momentów do uderzeń swoich komunikacyjnych. Co więcej, zdarzyły się tam rzeczy takie, które pokazują, że na bieżąco reaguje. To jest po raz pierwszy chyba w historii tej formacji. Nie mamy jakichś przeciągniętych gremiów, które decydują, co się gdzie ma pojawić, tylko te reakcje są natychmiastowe, bardzo szybkie, bardzo zdecydowane i wreszcie jest to, co jest w standardowej, nośnej, normalnej kampanii politycznej normą. No, dokładnie tak prowadziłem Pawła Kukiza w czasie kampanii prezydenckiej z 2015 roku, że praktycznie w tempo, kilkadziesiąt sekund po reakcji była kontrreakcja albo wywoływanie własnych rzeczy, które zyskiwały później bardzo duży rezonans. I tutaj jest tak samo, to znaczy wreszcie nie ma reaktywności, wreszcie jest tworzenie własnej komunikacji. Wreszcie partia opozycyjna nie zachowuje się, jakby była cały czas na ringowym narożniku i była tam bita w tym kącie, tylko po prostu występuje odważnie. No i zdarzyła się jeszcze jedna rzecz i myślę, że to też był element zaplanowany, mianowicie tydzień wcześniej przed tymi wszystkimi wydarzeniami został zaproszony na jedną z komisji, które już są tak obśmiane, że smutno się to ogląda, bo to jest jednak narzędzie, powiedziałbym, budowy praworządności w naszym państwie, więc na jedną z komisji sejmowych został wezwany w sposób bardzo spektakularny profesor Pogonowski i to, co tam zrobił, to jest dokładnie to, o czym mówi pan Donald Tusk, że on to rzekomo robi z opozycją, to znaczy przewalcował tę komisję w tak spektakularny sposób, że no powiedziałbym, jest to aż przykro się to oglądało, chyba tak muszę powiedzieć szczerze, bo z jednej strony to napięcie, ta wielka pompa, że doprowadzono go przy pomocy funkcjonariuszy, że trzeba było, no więc to był taki element, powiedziałbym, wyreżyserowanego spektaklu, takie wielkie entrée. No i potem, gdy przyszło co do czego, to się okazało, że tam wszystkie elementy były zaplanowane, włącznie z wyciskaniem rękami herbaty, prawda, na tym. Widać było, że to było przygotowane na tip-top pod obrazek. No i właśnie, no to jest też kolejna z rzeczy, która się zdarza, że ludzie związani z przeszłą rządzącą formacją, powiedziałbym, poczuli się po wyborach w Stanach Zjednoczonych troszeczkę pewniej i zaczynają rozumieć, że obrazek jest kluczowym elementem i to jest coś, co też nie wychodzi partii obecnie rządzącej, to znaczy oni źle zaplanowali tę kampanię w każdym elemencie, bo oni przygotowali się na to, że tutaj będzie tworzony obraz polskiego Trumpa, a tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z logiką przestało budować message właśnie tak jakby budowało w kampanii prezydenckiej polskiego Trumpa i zrobiło krok dalej, czyli robi już kampanię Vance'a. No i to jest niesłychanie niewygodny temat, niesłychanie niewygodne pole. Ja zresztą chyba, nie wiem czy nie u ciebie, mówiłem o tym, że tak powinno zrobić, a jeśli nie u ciebie, to w Republice. I w związku z tym mnie to cieszy, że ktoś tu wreszcie myśli, ktoś tu odrobił lekcję.
Tutaj o tym mówił Miłosz Lodowski u nas na antenie Radia Wnet. Rzeczywiście trzeba pójść dalej. Chociaż wiele osób mówi, że na przykład to noszenie pomocy dla powodzi, a między innymi pralki, to był trochę taki ruch jak Donalda Trumpa z serwowaniem frytek, że to takie pokazywanie kandydata tak, jako tylko bardzo bliskiego ludowi, więc pewne zdaniem niektórych takie nawet proste kalki między tą kampanią amerykańską a polską prekampanią prezydencką są zauważalne.
Tylko, że to jest tak, że te frytki nie wzięły się z niczego u Donalda Trumpa. To był element, który wynikał z rzekomej biografii kontrkandydatki i też z tego, że ona w pewnym momencie w swojej wypowiedzi pojawiły się zresztą zdjęcia, okazało się potem, że fake zdjęcia z nią w stroju McDonald'sa, tego staffu McDonald'sa i dokładnie tak samo było tutaj. Swego czasu gdzieś tam przy jakiejś okazji pan Trzaskowski pomagał w jakimś tam fizycznym wysiłkiem, no i tutaj chodziło o to, żeby pokazać, że ten kandydat ma większą witalność. Zresztą na każdym na każdym kroku się to pokazuje. Powiem Państwu, że już sam start kampanii Trzaskowskiego wygląda na jeden wielki sabotaż wizerunkowy, to znaczy wymyślenie tego hasła z Trzaskiem, ruszam z Trzaskiem,
Boże mój,
to jest taka amatorka, że wiecie Państwo, to jest tak, jakbyśmy porównywali start Warszawy, w sensie samochodu Warszawy w rajdzie Monte Carlo, powiedzmy z najnowszymi modelami powiedzmy sobie w McLarena, tak?
Zabawa z nazwiskiem to nie jest pierwszy raz w poprzedniej kampanii.
Ale to jest tak,
towarzystwo jest tak Trzaskowski, tak, ruszamy z Trzaskiem, widać, że to nazwisko jakoś bardzo inspiruje po raz
ale
kolejny.
Ale to towarzystwo jest tak zakochane w sobie i to pokazuje na każdym kroku, jest tak megalomańskie, że to wygląda naprawdę żenująco. I to nie jest tak, że chcę im pomóc w kampanii, bo wcale mi na tym nie zależy, ale wiecie Państwo, no jak jest jakiś interesujący wyścig i chcę się to profesjonalnie poopowiadać przynajmniej, a zamierzam zrobić taki cykl internetowy i będę co jakiś czas, no myślę, że z 2-3 razy w tygodniu publikował takie filmy, które będą opowiadały o aktualnym stanie kampanii i co tutaj zostało użyte, dlaczego i dlaczego to jest dobre albo złe. Natomiast skoro jestem u Ciebie, to teraz będę na ten temat opowiadał. Więc to jest sytuacja taka, że w tej kampanii no po prostu trzeba używać naprawdę nowoczesnych narzędzi. A tutaj już sam punkt startu pana Trzaskowskiego, już sam moment, pomysł, już to się zaczęło już od tych prawyborów, które były mega kiepskim rozwiązaniem i to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli powiedziałbym pokazywanie cały czas tych finalnych, że tak powiem, obok siebie osób, które idą w tym wyścigu po to, kto zostanie ostatecznie nominatem, to też było bardzo nowoczesne, o paradoksie. Wbrew temu, co oni tam mówili, profesor Czarnek mówił, że oni przespali tam czas na prawybory. Nie, ale to spowodowało tylko i wyłącznie to, że mieli szersze okna dyskusyjne na temat kampanii wprowadzającej. W związku z tym bardzo wygodnie mogli wybrać kandydata, który aktualnie był lepszy dla wyboru Platformy. I w związku z tym podgrzewali nastrój i emocje kandydatem mocniejszym wizerunkowo, mocniejszym też, jeśli chodzi o osadzenie polityczne, czyli panem Czarnkiem. I przez to pan Karol Nawrocki dostał niesłychany, powiedziałbym, taki bonus na wejście. I potem jeszcze oczywiście wykorzystali standardową metodę polskich mediów, które zamiast informować o kandydacie, wiecie Państwo, to jest tak, jeśli na samym początku kampanii, miałem to samo z Pawłem Kukizem, nie wylałaby się lawina błota, która tylko po prostu dziennikarze rzetelnie zaczęliby informować na przykład o słabościach pana Nawrockiego i bez takiego strasznego przepalenia tego tematu, to trudno by było się z tego błota otrząsnąć. Natomiast to spowodowało w ludziach już takie emocjonalne wypalenie i odporność na ten typ komunikatu, że w zasadzie teraz na wszelkie rzeczy związane z elementami biograficznymi kandydat jest impregnowany. I teraz pan Nawrocki, który nie ma wcale łatwej drogi do zwycięstwa, ale jest według mnie ta droga, zresztą u pana Czarnka też ona była możliwa po zwycięstwie Trumpa. Więc tu jest taka sytuacja, że pan Nawrocki ma jedną misję, to znaczy on musi przekonać swoich wyborców i nie tylko swoich wyborców, bo wyborców tych, którzy mają na niego zagłosować, mają mu dać zwycięstwo, czyli tą przewagę, do tego, że jest człowiekiem o formacie prezydenckim. I to jest jedyna rzecz, która tutaj musi nastąpić. Pozostałe rzeczy wszystkie posiada. Dlatego pan Trzaskowski usiłuje, powiedziałbym, w sposób całkowicie niepasujący do jego kostiumu, bo też nie wykorzystuje swoich atutów, tylko wykorzystuje po prostu coś, co mu uszyli PR-owcy, że próbuje się zbliżyć, zblatać z ludem. No to mu nie wychodzi, no bo człowiek z takich środowisk, z których gdzie się wychował, on tego nie zrobi, nie robi tego naturalnie, we wszystkim jest sztuczny, to widać, że mu ten korset strasznie go uwiera. To się inaczej projektuje takie kampanie, żeby wykorzystać naturalne asety swojego kandydata. A tutaj zrobiono wszystko, że tak powiem, metodą standardową, tak jakbym zatrudnił duże agencje sieciowe do robienia kampanii prezydenckiej, a to nie o to chodzi. Czasem trzeba troszeczkę pogłówkować i zrobić coś, co jest uszyte na miarę i jest wymyślone od samego początku. Tutaj tego nie zrobiono i przez to według mnie spalono tego kandydata na starcie. On będzie tylko ładunek komiczny generował z funkcją czasu coraz większy w miarę jak będą docierały do ludzi z rynku, już z tego otoczenia, z tego co się dzieje, wiadomości chociażby o stanie gospodarki, o stanie ich portfela. Poza tym zdarzyła się jeszcze rzecz bardzo wygodna dla Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie przez rok swojego działania rząd pana Tuska zniszczył absolutnie wszystkie zasoby zaufania do czegokolwiek, co obiecał. Absolutnie. To znaczy tam nie pojawił się ani jeden element dobrego gospodarzenia. W związku z czym ciężko się buduje kampanię człowieka, który ma opowiadać o tym, że jego formacja i on sam mają poprowadzić Polskę i Polaków do jakiejś świetlanej przyszłości, gdy za nim stoją przez rok takie pasma zgliszcz, do których doprowadziła jego formacja. I tutaj będzie bardzo ciężko.
Rafał Trzaskowski w sondażach cały czas jest faworytem i zdaniem wielu komentatorów tym faworytem pozostaje, mimo tego, że w sposób taki nawet powiedziałbym zaskakujący szybko dystans sondażowy między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim się zmniejsza.
Bo punkt wyjścia był bardzo trudny. No przecież kandydat w postaci pana Nawrockiego jest człowiekiem chociażby ze względu na wpełnione funkcje i pełnione zadania społeczne czy funkcje społeczne jest kandydatem bardzo niszowym. No to wprowadzenie produktu tutaj powinno było trwać 3 miesiące, drodzy państwo, 3 miesiące, naprawdę. Tyle powinno trwać wprowadzenie pana Trzaskowskiego, tyle trwało wprowadzenie Andrzeja Dudy, który pamiętajmy był politykiem. Pan Nawrocki kompletnie politykiem nie był.
Pana Nawrockiego, bo powiedziałeś Rafała Trzaskowskiego, on już jest wprowadzony dawno,
tak,
nawet.
Tak, pana Nawrockiego.
Karol, ale to jest to wprowadzenie trochę trwało, no bo on przez wiele miesięcy
na giełdzie
czasami spadał, czasami był
ale wyżej. Ale to jest inna rzecz. Ja mówię o już przeprowadzeniu kampanii launchingowej, czyli wprowadzeniu kandydata, który już jest wybrany, wszyscy już wiedzą i przyzwyczajanie ludzi do tego, żeby on był.
Tu mieliśmy 2 tygodnie i w zasadzie w tej chwili sondaże poparcia w pierwszej turze dla Karola Nawrockiego zrównały się z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości.
To, że 3 miesiące zostały skrócone do 2 tygodni i że to się udało zrobić, to jest zasługa tylko i wyłącznie fanatycznych mediów i fanatycznych troli platformerskich. Że one tak postanowiły zaatakować.
Kolejny jakiś element sabotażu ze strony Platformy, która nie tylko zaatakuje swoją własną kampanię, ale także pracuje na rzecz kampanii Prawa i Sprawiedliwości.
To jest element zmiany, której nie wychwyciła Platforma i ta część cała, powiedziałbym, sfery politycznej, ponieważ uważają, że absolutną dominacją na rynku głównych mediów, mediów zasięgowych są w stanie osiągnąć wszystko. Tymczasem kampania Trumpa to już nie, że tak powiem, spowodowała, że wieścimy śmierć dużych mediów tak zwanych. Ona nastąpiła. Media społecznościowe stały się emiterami nowych treści. I w związku z czym, to operatorami nowych treści. W związku z czym tutaj tworzy się prawdziwa kampania. I jeśli ktoś umiejętnie wykorzystuje narzędzia społecznościowe, umiejętnie buduje techniki napięcia i robi to od samego początku. Ba, Prawo i Sprawiedliwość brakami finansowymi zostało zmuszone do maksymalnych innowacji. I to też jest bardzo dobry stan. I też chyba u ciebie w programie o tym mówiłem, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma wyboru, musi postawić na najnowsze technologie narracyjne. Najnowsze po prostu.
Znaczy, nawet czasami brak pieniędzy daje pewne przewagi.
Dokładnie.
A jeszcze
samych
mediów społecznościowych. Miłosz Lodowski naszym gościem na koniec temat samych mediów społecznościowych. Kreowałeś kampanie i marketingowe i polityczne w tychże mediach. To nie jest taka przezroczysta woda, żeby zacytować, czy przejrzysta woda, czy czysta woda, żeby pana Czyża z TVP Info w stanie likwidacji zacytować. Tam są i algorytmy, i interesy, no ale jest tak, że bez dużych pieniędzy można robić skuteczną kampanię w mediach społecznościowych, czy też po prostu one są już na tyle zamknięte, że i tak dużo trzeba włożyć, żeby być zauważonym.
Tutaj liczy się w tym momencie, jeśli chcemy robić coś bez dużych pieniędzy, tutaj się liczy zaangażowanie i wiara komentariatu czy elektoratu, który jest aktywny po tej stronie społecznościowej. I ponieważ Prawo i Sprawiedliwość najpierw wywołało bardzo duże ciśnienie to znaczy bardzo dużą pustkę, a otoczenie, czyli obecnie rządzący zbudowali bardzo dużą, powiedziałbym, moc takiego technicznego wsparcia. Zresztą to samo zostało wykorzystane przy fenomenie Telewizji Republika, prawda? Ten strzał, który spowodował, że gigantyczną oglądalność ma i wzrost oglądalności jest dysproporcjonalny w stosunku do inwestycji, które włożyli. To samo jest w waszym przypadku, fenomen waszego radia, to jest też coś, co jest wywołane ciśnieniem rynkowym, które po prostu jeszcze do tego jest podsycane przez to, co się dzieje w przestrzeni politycznej i przez te wszystkie działania, więc to spowodowało, że jesteśmy w stanie dużo taniej robić kampanię tego typu, a z kolei dezorganizacja w obozie obecnie rządzących i to, że tam są rozliczne interesy, że jest jeszcze jedna sprawa. Potencjał pozytywnej emocji, takiej, która jest nacechowana radością, jest dużo mocniej udzielającym się. Jego trudniej wywołać, trudniej zbudować na tej bazie skuteczność, ale jeśli ta emocja dotrze do ludzi, to ona zaraża jak wirus. Natomiast motywowanie i warunkowanie wyłącznie negatywem, ono trwa dużo, dużo krócej, ale utrzymanie tej motywacji to jest dalsze degenerowanie, znaczy żeby utrzymać skuteczność osób, które pozostają w wpływie, znaczy w przestrzeni wpływu takiego komunikatu, trzeba pogłębiać ten przekaz negatywny, więc degenerować tych ludzi. I oni po prostu zostają zmieceni, jeśli chodzi o ten mental i psychiczną odporność, powiedziałbym, z planszy bardzo szybko. To widać było zresztą po informacjach, gdy oglądaliśmy, co się dzieje od środka tych wszystkich farm trollerskich pana Giertycha, prawda? Kiedy okazało się, że tam są ludzie, którzy na bieżąco informują, w jaki sposób te osoby są instruowane, i nagle zobaczyliśmy, jak wygląda mental tych ludzi. Więc ponieważ oni nie byli nigdy pozytywnie warunkowani, nigdy nie dostawali message'ów także do podawania, czy do tego, żeby się włączali w rozmaite akcje właśnie ze względu na radość, zadowolenie albo poczucie humoru, takie prawdziwe, a nie prymitywne. Nigdy nie byli, to ich nie uszlachetniało to, w czym uczestniczyli, tylko właśnie degenerowało, no to po prostu teraz są wypaleni i też mają wypalone pozycje i to będzie się pogłębiać w czasie, bo ci ludzie nie widzą sensu swojego własnego istnienia. Zaraz tam się zaczną przypadki takiego stresu posturazowego, jaki występuje u żołnierzy na polu walki, dlatego że ci ludzie, oprócz tego, że zamieniają się w bandy frustratów, to mają po prostu poważne schorzenia psychologiczne, jeśli cały czas ktoś jest warunkowany złem.
I to też będzie w tej kampanii widoczne. Miłosz Lodowski, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówiłeś o tym wzroście.
Pozdrawiam
faktycznie
serdecznie.
Radio Wnet rośnie, ale to nie byłoby możliwe bez patronów. Cały ten wzrost słuchalności, wzrost znaczenia, wzrost odbiorców jest możliwy.
Patroni tego nie robią, to robi wyłącznie jakość.
Nie ma, tylko dzięki temu, jakość. Że jest społeczne finansowanie i to tworzy siłę Radia Wnet i też tworzy niezależność od każdej partii politycznej, od każdej siły partyjnej i też od każdej siły dużych mediów. Jesteśmy zależni tylko od naszych słuchaczy i to dzięki nim rośniemy, dzięki naszym patronom. Jeżeli państwo, ktoś z państwa chciałby do grona patronów dołączyć, to droga nie jest długa. patronite.pl/radiownet. Miłosz Lodowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.